Bardzo dużo mówi się o miłości w kazaniach, a ja troszkę zmienię kierunek i dzisiaj pomówimy troszkę o nienawiści. A tematem dzisiejszego kazania jest dlaczego Pan Jezus nauczał czy zachęcał do nienawiści swoich bliskich. A zachęcał. Tylko musimy to zrozumieć. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza na rozdziale 14 i przeczytajmy wersety od 25 do 26. Czytamy. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. No to jest właśnie to, o czym tutaj mówię. I do kogo Jezus przemówił tymi słowami? Zobaczcie, że kiedy Jezus był gdzieś w drodze, nauczał, parły za nim olbrzymie tłumy. I w pewnym momencie odwrócił się i wypowiedział takie słowa do ludzi, którzy za nim podążali. I na podstawie czterech Ewangelii, które byśmy wzięli, zauważymy, że spośród jego słuchaczy, pośród tych, którzy za nim podążali, właśnie byli ludzie pochodzący z różnych klas społecznych i kulturowych. I tak widzimy, że podążali za nim Żydzi, Samarytanie, poganie, bogaci, ubodzy, podążali też duchowni, ale też zwykły lud. Tak? Mężczyźni, kobiety i dzieci. I Pan Jezus właśnie do nich się odwrócił i powiedział te słowa. I są takie fragmenty w Piśmie Świętym, które tak do końca nie wiemy, czy one rzeczywiście mówią o nas, bo czasami Jezus skierował bezpośrednio do swoich uczniów, do apostołów i o nich na przykład powiedział, że oni będą zasiadać na 12 tronach i będą sądzić dzieci Izraela. Ale tutaj widzimy, że Pan Jezus zwraca się do tłumów. I to świadczy o tym, że słowo było skierowane nie tylko do tamtych ludzi, ale również skierowane jest do nas. Niezależnie od tego, kim jesteśmy. Te słowa zwracają się do tych, którzy tak naprawdę zapragnęli być uczniami Chrystusa. I poszli za Nim. Zaczęli za Nim podążać. I jak widzimy, Jezus nie przybiera w słowach. On bardzo wyraźnie kreśli granice między prawdziwym a fałszywym uczniostwem. I on pokazuje, na czym polega prawdziwe uczniostwo. Co to znaczy być prawdziwym uczniem? Dlatego nie każdy, kto wyraża pragnienie, żeby być uczniem Chrystusa, nie każdy, kto zadeklarował, że Jezus jest jego Panem, nie każdy, kto wyznaje Jezusa jest Panem, jest jego uczniem, a jedynie ten, kto prawdziwie zrozumiał sens wypowiedzi Pana Jezusa, jedynie ci, którzy sprowadzili tą naukę na grunt swojego życia i wprowadzają je w praktycznym zastosowaniu. Pan Jezus też wskazuje na cenę, jaką musimy zapłacić, żeby stać się Jego uczniami. I tutaj właśnie też widzimy, że tą ceną jest posłuszeństwo, bezwzględne posłuszeństwo Jego Słowom. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 23 do 24 wersu, czytamy takie słowa. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszeliście, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Wiecie co? W dzisiejszych czasach, może inaczej, pierwotnym jakby celem Ewangelii było to, żeby przyprowadzić człowieka do miejsca, w którym jego życie jakościowo się zmieni. Ale dzisiaj Ewangelia często się spłyca. Często ona staje się już takim suchym, nic nieznaczącym, tradycyjnym wyznaniem, które tak naprawdę nie wymaga od człowieka żadnej ceny, żadnego ruchu. I czyli według Jezusa prawdziwym uczniem jest ten, kto, znaczy nie może być uczniem ten, kto nie znienawidził swojego ojca, matki, swoich bliźnich, swojej żony, dzieci, a nawet swojego życia. I to jest, wydaje się, to jest pozornie trudna wypowiedź Pana Jezusa, bo Jezusowi chodziło o coś innego, niż mógłby się komuś wydawać. Kiedyś pamiętam, z żoną byliśmy u babci, mojej babci, pojechaliśmy, żeby z nią spędzić czas, żeby z sobą spędzić ogólnie czas z żoną, ale też z myślą, żeby ją ewangelizować. I moja babcia czytała Pismo Święte, ale pamiętam, powiedziała do nas jedno takie słowo, że on mówi: nie rozumiem tylko jednej rzeczy, ciągle mnie trapi ta jedna rzecz. Dlaczego Pan Jezus nakazał nienawidzić swoich bliskich? Nie? I dla niektórych rzeczywiście ten fragment sprawia trudność jakąś taką, nie? Szczególnie dla tych, którzy nie czytają Pisma Świętego, a sięgają po nie rzadko. I co mógłbym powiedzieć o samym słowie nienawiść? Oryginalne greckie słowo nienawiść właśnie brzmi po grecku właśnie miseo. I ono zostało użyte 42 razy w całym Nowym Testamencie i dotyczyło takich spraw jak na przykład nienawiść do chrześcijan, wrogo nastawionych nieprzyjaciół, tak? Często to ich dotyczyło, ale też wrogo nastawionych do Boga. No i odwrotnie, ta nienawiść też była użyta w odniesieniu do stosunku, jaki ma Bóg wobec niewierzących. I to jakby te słowo nienawiść, ono dopiero tutaj nabiera tej wagi i wiemy, jaki jest jakby ciężar tego słowa, co się za tym kryje. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Łukasza, 16 rozdział, 13 werset. Bo zauważcie, że ten sam ewangelista Łukasz, który użył przed chwilą tego słowa, zaraz później jeszcze raz używa słowa nienawiść. I Ewangelia Łukasz, 16 rozdział, 13 werset. Czytamy tak. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzić. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Tak? Czyli albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Te same słowo miseo. Łukasz używa jakby tutaj bardzo, bardzo blisko, niedaleko tego fragmentu, o którym tutaj czytaliśmy. I gdybyśmy, wyobraźcie sobie taką sytuację, gdybyśmy mieli Biblię z tym jednym fragmentem, gdybyśmy otwierali sobie go bez żadnych komentarzy i czytali, to co byśmy pomyśleli o tym fragmencie? No, że ktoś, kto naprawdę kocha Boga, jest to ta osoba, która w rzeczywistości nienawidzi pieniędzy. Tak, nienawidzi i ma awersję totalną do mamony. Ale tak byśmy czytali wówczas, gdybyśmy nie mieli komentarza. Gdybyśmy nie mieli pewnego kontekstu. I niestety, ale może stety, niestety, bo Ewangelie były pisane jako tekst całościowy. One były, tak jak my tutaj mamy między wyrazami odstępy, tak w Grece było wszystko pisane jednym ciągiem, bez spacji, bez przerw. I to dawało taką możliwość czytającym, żeby czytać po prostu jako tekst całościowy, jako coś niewyrwane z kontekstu, jako coś związane z kontekstem. A my mamy tutaj w Bibliach nagłówki, które czasami dają nam takie wrażenie, jakby Jezus rozpoczął zupełnie jakby coś nowego, że coś zakończył, przed chwilą mówić i zaczyna coś nowego. I kiedy czytamy swoje Biblię, powinniśmy czytać to jako tekst całościowy, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście Jezus czegoś nie powiedział wcześniej, do czego się to odnosiło. I ten fragment jest opisany w pewnym kontekście. Jezus przytacza przykład pewnego szafarza, który po nieobecność swojego pana sprzeniewierzał jego pieniądze. Pamiętacie tą historię, tak? On sprzeniewierzał, ale jego pan dojrzał właśnie u niego tą nieprawość i kiedy to dojrzał, to wiemy o tym, że on rozliczył go i go odprawił. Tak? I zauważcie, że problem tego szafarza polegał na tym, że on umiłował pieniądze i doprowadziło go do tego, że wykradał część pieniędzy. Że wykradał, tak? Część pieniędzy. Ale i kiedy czytamy tą historię, ten fragment, o którym mówiłem wcześniej, zauważmy, o czym tu jest mowa. Czy chodziło o to, żeby ten człowiek miał totalną awersję do pieniędzy, do tej mamony? Nie. Bo nawet sam pan, tak, sam ten zarządca uwikłał go w to, żeby on tym pieniędzmi obracał dlatego, żeby osiągnąć jakiś zysk, przynieść jakiś zysk dla swojego pana. I tak naprawdę ta jego praca polegała na tym, żeby on szafował tymi pieniędzmi. I o czym tu jest mowa? W tym fragmencie jest mowa o tym, że wartość pieniądza, mamony w życiu tego człowieka powinna być całkowicie podporządkowana służbie jego pana. Jeżeli teraz zwrócić się ku temu wersetowi, o którym mówiliśmy wcześniej, o nienawiści, to jest mowa o czymś podobnym. My powinniśmy te relacje, które mamy z bliskimi, te więzi, które mamy z nimi, one powinny być podporządkowane więzi z naszym Panem. I w tym kontekście należy rozumieć tą nienawiść. Jako priorytety w naszej miłości. W tym, żeby to wszystko było jedno drugiemu podporządkowane. Jezus powiedział takie słowa. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Pan Jezus wzywa do tego, żebyśmy miłowali swoich nieprzyjaciół, o ileż bardziej powinniśmy miłować swoją rodzinę, swoich bliskich. Tak? Później w innym fragmencie, w Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale, 27 wersecie mówi: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. A co Pan Jezus mówił wcześniej? Że musisz znienawidzić siebie też, tak? Żeby być Jego uczniem. Czyli jeżeli, zobaczcie, jeżeli by chodziło w tamtym o nienawiść, a w tym o miłość, to czy one by się z sobą nie gryzły? A co apostoł Paweł, co apostole Pawle powiedzielibyśmy, który mówi: a jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Sam apostoł Paweł szedł za nauką naszego Pana i on nauczał, żebyśmy miłowali swoją rodzinę. A jeżeli tego nie robimy, to stajemy się gorsi od niewierzących. Są takie dwie historie z życia Pana Jezusa, kiedy on był jeszcze młodzieńcem. Jego rodzice zabrali go na święto Paschy do Jerozolimy. I kiedy dni Paschy dobiegły końca, kiedy oni wszystkie te swoje powinności spełnili, złożyli wszystkie ofiary, pomodlili się i powrócili do domu, to w drodze zauważyli, że nie ma między nimi Jezusa. I kiedy zaczęli go szukać pośród krewnych w różnych miejscach, dopiero trzeciego dnia znaleźli go w świątyni, rozmawiającego z nauczycielami zakonu. I na pytanie, dlaczego nam to zrobiłeś, Pan Jezus powiedział, czyż nie wiecie, że muszę być wpierw w sprawach Ojca Mego? On uważał, że sprawy Ojca Niebieskiego są ważniejsze w tym momencie od tego, żeby być posłuszny im. Ale zaraz widzimy Jezusa, który powraca z rodzicami do Nazaretu i czytamy o tym, że od tej pory był im uległy. A później widzimy Pana Jezusa, który przemawia do tłumów, już jako dorosły. I przyszedł ktoś do Niego i powiedział: nauczycielu, przyszła Twoja rodzina i chcę z Tobą rozmawiać. I co Pan Jezus zrobił? On wskazał na tych, którzy Go słuchali, i powiedział: to są moje bracia, to są moje siostry, to jest moja matka. I widzimy po prostu, że miłość, która należna jest Bogu, ma wyższy priorytet niż miłość, którą okazujemy człowiekowi. Dlatego jest to bardzo ważne. Jeszcze jeden fragment chciałbym, żebyśmy otworzyli. Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, 37 werset, żeby zobaczyć, jak Mateusz oddał te słowa o nienawiści. Które wypowiedział Pan Jezus. Czytamy w cytacie. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Tutaj też jakby w tym fragmencie, ten fragment zupełnie inaczej to oddaje. I jest tu mowa nie już o nienawiści, ale o miłowaniu mniej, tak? Czyli gdy chodzi tutaj o miłość, to czasami ciężko powiedzieć, że jak ktoś kocha, to kocha, tak? A ciężko powiedzieć, że tego miłuję, tak? Tego miłuję mniej, tego bardziej. Miłość jest tak, że albo kogoś miłuję, albo kogoś nie miłuję, tak? Nie ma tutaj miejsca na jakieś tam wartościowanie. Tutaj bardziej bym powiedział, że chodzi o to, żeby miłować inaczej. Z pewnymi priorytetami. I właśnie o tym właśnie chcę powiedzieć, tak, że chodzenie za Chrystusem, bycie Jego uczniem, wiąże się z całkowitym podporządkowaniem i wyrzeczeniem różnych rzeczy. Łącznie z tym, z nienawiścią do tego, kim, co robiłem wcześniej, kim byłem. I tutaj chciałbym się, żeby rozwinąć sprawę uczniostwa, to chciałbym się powołać na trzy takie fragmenty z Pisma i pokrótce poddać takiej analizie. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 44 werset do 46. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ono rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Nie jest to jakaś trudna do zrozumienia przypowieść, dlatego że kiedy myślimy o tym poszukiwaczu skarbów, o tym kupcu, to wiadomo, że jest tutaj mowa o tym, który, o odbiorcy Słowa Bożego. O odbiorcy Słowa Bożego, o człowieku, który zachwycał się jakimiś perłami w swoim życiu, ale pewnego dnia odkrył tą jedną, ale zrozumiał, że żeby ją mieć, musiałby się wyzbyć i sprzedać wszystko, dlatego że nie stać byłoby go na zakup tego. I chociaż miał ją przed oczyma, nie mógł jej wziąć dla siebie, dopóki nie stał się jej właścicielem. Musiał się wyzbyć wszystkiego, co posiadał. I gdybyśmy otworzyli sobie słownik symboliki biblijnej Rikena, Wilhoita i Longmana, tam nas jest napisane tak, że odnośnie perły. Czym były perły? Perły cenione były jako klejnoty. Były symbolem piękna, wartości i trwałości. Nieodzownym elementem spajającym wzniosłe budowle oraz zdobiące szaty dostojników królewskich. Stanowiły też symbol światowej potęgi w handlu. Dla uczestnych perły stanowiły miarę doskonałości. I tym właśnie były perły w czasach Chrystusa. Pan Jezus, kiedy udzielał swoim uczniom pewnych wskazówek, ostrzegał ich przed tym, aby nie rzucali Jego słów przed wieprze. I swoje słowa nazwał perłami. On pokazał, że Słowa Boże są właśnie tymi perłami. Czyli nie mieli ich rzucać przed tych, którzy później mieli je znieważyć i podeptać. I wiecie co, my też posiadamy w naszym życiu wiele różnych pereł. I te perły to są nasze pragnienia, nasze marzenia, nasze dążenia jakieś. Mogą być to przedmioty, ludzie, nasze hobby. To jest to wszystko, co jest naszymi perłami. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście odkrył tą perłę, którą jest sam Chrystus, Jego Słowo, to sprawia, że wszystko to blednie w obliczu tej jednej, która przewyższa swoją wartością te pozostałe. I dla kogoś, kto naprawdę zrozumiał sens tego, zachwycił się tym Słowem, ujrzał Królestwo Boże przed swoimi oczyma, zobaczył prawdziwy cel, nie będzie trudne zrezygnować z tych wszystkich rzeczy, które wcześniej go usidlały albo zajmowały jego życie. Dlatego prawdziwe uczniostwo często wymaga tego, abyśmy ponieśli pewne straty dla tej jednej wartości. Czasami może być tak, że ktoś z nas będzie musiał oddać życie z powodu wiary. Czyli oddać to, co najbardziej, to, co najcenniejsze. I gdybyśmy spojrzeli na apostołów, to większość z nich oddała swoje życie na ołtarzu. Doświadczyli męczeńskiej śmierci z powodu wiary. To jest prawdziwe uczniostwo. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie również jeszcze jedną przypowieść. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 31 werset. Do 33. Jest to również gatunek przypowieści. Tutaj czytamy. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Pamiętam, jak po raz pierwszy usłyszałem Ewangelię. To właśnie miało miejsce w Giżycku. Głosili mi, czy ogólnie tam głosili misjonarze pochodzący z Norwegii. I Ewangelia urzekła mnie do takiego stopnia, że stanąłem w ogniu wielu pytań w swoim życiu o to, co dalej? Jak to będzie, jeżeli ja zdecyduję się na to, żeby oddać życie Chrystusowi? Co będzie z moimi przyjaciółmi? Co z tymi wszystkimi rzeczami, które czyniłem, które nie były dobre, ale z których czerpałem przyjemność? Co z tym wszystkim? A najbardziej przerażało mnie to, co będzie z moimi przyjaciółmi, bo ja bardzo ceniłem sobie więzi z moimi znajomymi, ale wiedziałem, że kiedy się nawrócę, kiedy oddam swoje życie Chrystusowi, to nasze drogi prędzej czy później rozejdą się w zupełnie innych kierunkach. Dlatego, że te wartości, które oni uznawali, różniły się bardzo od tych, które oferował Chrystus. I ja miałem takie wrażenie, jakbym toczyła się we mnie walka duchowa, taka wewnętrzna, jakbym stanął przeciwko królowi ciemności. I toczyła się wewnętrzna walka o to, co zrobię. I pamiętam, że jeszcze po prostu diabeł trzymał mnie, ten książę ciemności trzymał właśnie mnie w tych kleszczach. I toczyła się ta walka, aż w pewnym momencie nastąpił przełom i zdecydowałem się pójść za Chrystusem. I zaraz po tym, kiedy przyjąłem Go do swojego serca, moje wnętrze wypełniła radość, pokój, który ciężko opisać. Ale to wymagało pewnej decyzji z mojej strony. Wiedziałem, że jeżeli nie poniosę tej ofiary, jeżeli nie będę zdecydowany na to, żeby pójść całkowicie za Chrystusem, to tak naprawdę nic się nie wydarzy i tak naprawdę nie wykonam żadnego ruchu. Być uczniem Chrystusa, być Jego uczniem oznacza podążać za Nim w uczniostwie. Praktycznie sprowadzać nauki Chrystusa do swojego życia. Nie dajmy się zwieść temu, że wystarczy mieć wiedzę, czy po prostu zachwycać się pięknem tego słowa, ale to słowo wzywa nas do tego, abyśmy podążali za Chrystusem w naśladownictwie. Jest jeszcze jedna już historia, bo nie przypowieść, jest to historia dwóch ludzi, wspólna historia, bo oni mieli bardzo, bardzo podobną. Chodzi mi mianowicie tutaj o Józefa z Arymatei i o pewnego dostojnika żydowskiego. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Jana, 19 rozdział, 38 werset. To będzie już ostatni fragment. Ja nie będę was zadręczał otwieraniem Biblii. XIX rozdział, 38 werset do 53. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa, i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradło z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Zobaczcie, wspólna historia, wspólny uczynek tych ludzi, ale co wiemy o nich, obydwu? To jest tak, Józef z Arymatei. Józef był członkiem rady. Był duchownym, sprawował bardzo wysokie stanowisko w żydostwie i czytamy o nim, że potajemnie był uczniem Chrystusa. On był potajemnie uczniem Chrystusa. trzymał to wszystko w tajemnicy, dlatego że bał się opinii innych ludzi. Bał się utraty tego, co przez lata budował. I tutaj widzimy właśnie go, który ma trudności z tym, żeby się opowiedzieć za Chrystusem. Ten strach go blokował. Ale przychodzi moment w jego życiu, moment przełomu, tylko że to się dzieje już po śmierci Chrystusa. Jednak to prawdopodobnie postawiło jakby już kropkę nad wszystkim. I on udaje się już jawnie, już nie w ukryciu, ale jawnie przychodzi i prosi Piłata o to, aby on wydał ciało Chrystusa. Nie bacząc już na to, co inni o tym pomyślą. Ale widzimy tutaj też Nikodema. I pamiętacie Nikodema z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, kiedy on przychodzi pod osłoną nocy do Jezusa i z nim rozmawia. I to jest ciekawe, że on przyszedł w nocy do niego. Nie przyszedł w ciągu dnia, ale żeby nikt go nie rozpoznał, kiedy już być może większość spała, on przyszedł i rozmawiał i też nie wiedział być może, co myśleć ma o Panu Jezusie, ale obserwując Jego życie, słuchając Jego nauki, to dotykało Jego serca i zadawał Mu pytania i sam mówił do Jezusa, że wiemy, że pochodzisz od Boga, bo gdybyś nie pochodził od Boga, nie mógłbyś czynić rzeczy, które czynisz. I Nikodem również ma ten problem. I przychodzi taki moment, kiedy pewnego dnia słyszy, jak jego współbracia mówią źle na temat Jezusa i mają złe zamiary względem Niego. Wydaje się, jakby on w pewnym momencie wychodzi naprzód i powołując się na zakon, broni Jezusa. Pamiętacie ten moment, kiedy on mówi, co jest napisane w zakonie? Powołuje się na zakon, tak? Czy nie należy najpierw przesłuchać kogoś takiego i zobaczyć, co czyni, przyjrzeć się temu bliżej? I kiedy on powołał się na ten zakon i zaczął bronić w pewien sposób Jezusa, to wpadł w ostrzał krytyk. I tutaj już nie widzimy Nikodema, widzimy go, on się już nie pojawia. Tak jakby odsunął się gdzieś w tył. Dlatego, że wiedział, że niczego nie wskóra, a być może jeszcze sobie narobi wrogów i problemów i być może zostanie nawet usunięty. Dlatego, że Żydzi postanowili już sobie, że każdego, kto wyzna, że Jezus jest Chrystusem, postanowili taką osobę wyłączyć spośród siebie, wyłączyć z synagogi, a oni obydwaj sprawowali dość wysokie stanowisko. I tutaj też widzimy Nikodema, który już nie pod osłoną nocy, ale w świetle dnia idzie po ciało Jezusa razem z Józefem. Być może wiedzieli, że mają podobny problem i to ich wzmacniało, że razem poszli i prosili o to ciało. I teraz wyobraźcie sobie, co Żydzi myśleli na temat dotykania zmarłych. A co dopiero, kiedy ktoś jeszcze dotyka heretyka, który przed chwilą umarł jak zwykły złoczyńca na krzyżu, jak przestępca. Według nauki żydowskiej ten, który zawisł na drzewie, był przeklęty. Oni jednak idą po to ciało i już nie baczą na to, co będą myśleć o tym inni. I dlatego uczniostwo wiąże się też z naszą zdeterminowaną postawą, z postawą opowiedzenia się za Chrystusem. Nie bójmy się przyznawać do Chrystusa, nie bójmy się jawnie mówić, co myślimy na temat Chrystusa. Nie obawiajmy się opinii innych ludzi. Ale jeżeli mamy problem, to też prośmy Boga o to, aby nas napełnił swoim Duchem Świętym, żeby wypełnił nas odwagą, abyśmy mogli wypełniać Jego wolę w naszym życiu. Uczniostwo wiąże się z bezwzględnym posłuszeństwem słowom Chrystusa. Chciałbym tutaj Jakby zostawić was tą myślą. I myślę, że każdy z nas by mógł gdzieś się odnaleźć w tych historiach. Użyć po prostu siebie, tak? Dlatego zachęcam do tego, abyśmy poczyniali kroki w naszym uczniostwie. Żebyśmy rzeczywiście byli wykonawcami, a nie tylko słuchaczami słowa. Mówię to do was, ale mówię też do siebie, bo wiem, jak te drogi mogą być blisko siebie. I tutaj chciałbym zakończyć.